Geopolityczny dziennik analityczny przy mikrofonie Leszek Sykulski. Witam Państwa serdecznie. Dziś w nocy z 6 na 7 listopada doszło do zamachu na premiera Iraku Mustafę al-Kazimiego. Zamachu nieudanego, dodajmy, ale przeprowadzonego, no można powiedzieć, niecodziennymi metodami, choć już coraz częściej obecnymi we współczesnej przestrzeni walki. Mam na myśli bezzałogowe statki powietrzne, drony wypełnione materiałami wybuchowymi. Według dostępnych obecnie informacji miało dojść do użycia 3 takich dronów. 2 miały zostać zestrzelone przez ochronę, przez żołnierzy ochrony irackiego premiera. 1 miał zniszczyć rezydencję, a także doprowadzić do śmierci 6 żołnierzy ochrony. Przedstawiciele rządu irackiego twierdzą, że za tym atakiem stoi proirańska szyicka bojówka Kataib Hezbollah. Ta organizacja zresztą jest przez kilka państw, m.in. Stany Zjednoczone, Japonię i Zjednoczone Emiraty Arabskie, uznawana oficjalnie za organizację terrorystyczną. Kataib Hezbollah nazywany jest brygadami Hezbollahu, czy też dosłownie brygadami Partii Boga. Jest to radykalna szyicka grupa paramilitarna, będąca częścią sił mobilizacji ludowej, jest wspierana przez Iran. W czasie wojny w Iraku w latach 2003-2011 Kataib Hezbollah walczyło z siłami koalicji, była ta paramilitarna formacja aktywna w latach także 2013-2017, uczestniczyła w wojnie domowej w Syrii od 2011 roku. No właściwie można powiedzieć, że nie tylko uczestniczyła, ale uczestniczy, bo po dziś dzień jest obecna, jej komórki są obecne właśnie w Syrii. Z takich najważniejszych przywódców warto tutaj wymienić Abu Mahdiego al-Muhandisa, który został zabity przez amerykański nalot w Bagdadzie 3 stycznia 2020 roku. Zresztą zginął tutaj obok generała Kasema Sulejmaniego, który był jednym z głównych celów amerykańskich w tamtym nalocie. Jeśli chodzi o szersze tło społeczne tego zamachu, to warto tutaj zauważyć, że Kataib Hezbollah nie uznaje wyników wyborów parlamentarnych, które zostały przeprowadzone niecały miesiąc temu w Iraku. No i tutaj można powiedzieć, że tą przyczyną jest utrata przez szyickie, proirańskie ugrupowania wielu mandatów. Tuż przed zamachem 5 listopada w piątek na ulicach Bagdadu doszło do zamieszek, które zostały zresztą bardzo brutalnie stłumione przez policję, przez siły bezpieczeństwa Iraku. Rannych zostało ponad 100 osób, a 2 osoby zginęły. Sam Kataib Hezbollah zaprzecza, że stoi za tą próbą zamachu, natomiast warto tutaj też zauważyć, że to ugrupowanie uznaje, że mandat dla al-Kazimiego na stworzenie rządu już wygasł, jest, można powiedzieć, nieaktualny. Zresztą też warto zauważyć, że sama Islamska Republika Iranu potępiła zamach na rezydencję premiera Iraku. Tutaj wypowiedział się w tej kwestii m.in. sekretarz Najwyższej Rady Bezpieczeństwa Narodowego Iranu, Ali Shamkhani. No i w tym kontekście także gwoli ścisłości warto wspomnieć, że sam atak został potępiony także przez Stany Zjednoczone i przez Arabię Saudyjską. Warto w tym momencie zadać sobie pytanie, kto mógł najbardziej skorzystać na takim zamachu i na, można powiedzieć, oskarżeniu Iranu o próbę spowodowania właśnie śmierci premiera al-Kazimiego. Myślę, że w tym kontekście powinniśmy rozważyć kilka możliwych wariantów. Po pierwsze, że rzeczywiście Kataib Hezbollah mógł chcieć dokonać takiego odwetu i spróbować doprowadzić do wcześniejszych wyborów parlamentarnych, do nowych wyborów parlamentarnych. Z drugiej strony niewątpliwie destabilizacja w Iraku byłaby korzystna dla wielu graczy w regionie, którzy chcą, można powiedzieć, przemodelować architekturę bezpieczeństwa w tym regionie. Ale jest także inny scenariusz możliwy, mianowicie chęć storpedowania porozumienia nuklearnego z Iranem, czyli kolejne oskarżenia pod adresem Teheranu o prowadzenie działalności terrorystycznej, która uniemożliwiłaby powrót do rozmów, które już od pewnego czasu są prowadzone, i tutaj administracja amerykańska Joe Bidena niewątpliwie o wiele łagodniej podchodzi do różnego rodzaju incydentów z udziałem Iranu, niż robiła to administracja Donalda Trumpa. No, dość powiedzieć, że to porozumienie nuklearne wynegocjowane, podpisane w 2015 roku, zostało jednostronnie zerwane przez prezydenta Donalda Trumpa w 2018 roku. Obecna administracja Joe Bidena bardzo, można powiedzieć, no, poważnie podeszła do tematu przywrócenia tego porozumienia. Stało się to jednym z bardzo ważnych celów dyplomacji amerykańskiej na Bliskim Wschodzie. Natomiast dobrze wiemy, że po objęciu urzędu premiera przez Naftalego Bennetta Iran w sposób niezwykle stanowczy i, można powiedzieć, nie przebierając w środkach, stara się storpedować to porozumienie. I zresztą te pogłoski, te wycieki medialne o przygotowaniach do uderzenia na Iran, no, też jasno pokazują, że Iran stara się właśnie storpedować to porozumienie różnymi dostępnymi środkami. Więc tutaj nie można wykluczać różnych scenariuszy, także tych, że potencjalna destabilizacja sytuacji wewnątrzpolitycznej w Iraku może odbić się właśnie na kwestiach porozumienia nuklearnego z Iranem. Osobna kwestia, na którą niewątpliwie warto zwrócić uwagę i uwzględniać ją każdorazowo przy analizach współczesnej przestrzeni bezpieczeństwa, to użycie bezzałogowych statków powietrznych do uderzeń właśnie terrorystycznych, do zamachów na czy to głowy państw, czy na, można powiedzieć, także niewinnych ludzi. No, myślę, że jesteśmy już w tym okresie historycznym, w którym staje się to częścią krajobrazu konfrontacji między podmiotami stosunków międzynarodowych. Także warto tutaj zwrócić uwagę na wykorzystywanie sztucznej inteligencji, czy też na perspektywę wykorzystywania sztucznej inteligencji do namierzania amunicji krążącej na konkretne, indywidualne cele. Szeroko o tym napisał w swojej najnowszej książce Kai-Fu Lee, o czym zresztą wspominałem w jednym z poprzednich odcinków. Polecam Państwu książki tego autora, który łączy i kwestie geoekonomiczne, i geopolityczne, i strategie, i sztuczną inteligencję, i te wszystkie nowe trendy rozwojowe, pokazując, jak mocno zmienia się współczesna przestrzeń konfrontacji między podmiotami stosunków międzynarodowych, niekoniecznie państw. Ten zamach, co prawda nieudany, już pokazuje trendy rozwojowe, a także, no, myślę, że ta perspektywa włączenia sztucznej inteligencji do namierzania, do rozpoznania, do namierzania celów jest tylko i wyłącznie, moim zdaniem, kwestią czasu, co zresztą bardzo plastycznie Kai-Fu Lee oddał. Polecam Państwu książki tego autora. Dziękuję Państwu za uwagę.